zaczynamy nasze sympozjum. W księdze Syracydesa w rozdziale 44 czytamy następujące słowa. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się przymierza, a przez nich ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę. Syracha 44, 1, 10, 15. Słowa te możemy dzisiaj odnieść do świętej pamięci księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza, kapłana najpierw diecezji pińskiej, a potem archidiecezji wrocławskiej. To właśnie on zyskał sobie w najnowszej historii archidiecezji wrocławskiej miano sławnego męża, ojca duchowego tyluż wychowanków, którzy przeszli przez jego szkołę formacyjną. To jego cnoty nie zostały zapomniane. To dzisiaj my, jego duchowe potomstwo, stanowiące jego dziedzictwo, gromadzimy się na modlitwę i refleksję wspomnieniowo i teologiczno-duszpasterską. Imię księdza wujka żyje w naszym pokoleniu. Na tej sesji chcemy opowiadać jego mądrość, a dokładniej mądrość samego Boga, która do nas się przybliżyła w posłudze pasterskiej tego szczególnego kapłana. Podejmujemy to krótkie sympozjum mu poświęcone, by jego dziedzictwo utrwalić wśród nas, by ożyły w nas dary Boże przez niego nam przekazane. Z taką oto świadomością i z takim wewnętrznym przekonaniem. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na Ostrów Tumski, do naszej archikatedry na modlitwę i tu na aulę papieskiego Wydziału Teologicznego, by uczestniczyć w sesji naukowej na temat księdza Aleksandra Zienkiewicza. Jako gospodarz tej uczelni, która podejmuje uczestników tego sympozjum, pragnę wypowiedzieć w tej chwili wobec wszystkich tu zebranych słowa serdecznego, przyjacielskiego powitania i pozdrowienia. Witam najpierw z wielką czcią Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Dyczkowskiego, dzisiaj biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, a ongiś znakomitego przedstawiciela słynnego Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, bardzo bliskiego współpracownika jest razem serdecznego przyjaciela księdza Aleksandra Zienkiewicza. Bardzo gorąco witam. Księdzu biskupowi dziękujemy za odprawienie mszy świętej i za wygłoszenie pięknej, budującej homilii. Witam gorąco wszystkich kapłanów, szczególnie tych, którzy wygłoszą swoje prelekcje. Witam wśród nich serdecznie księdza infuata Stanisława Turkowskiego, kapłana z bliskiego kręgu ludzi księdza Aleksandra Zienkiewicza. Nie wiem, czy już jeszcze jest w katedrze, bo mamy w katedrze teraz liturgię z księdzem biskupem Pazdurem. Witam serdecznie z radością księdza profesora Józefa Swastka, znanego naszego historyka, człowieka, który wzrastał tu we Wrocławiu i dochodził do swoich duchowych i naukowych osiągnięć w blasku osobowości księdza wujka. Bardzo gorąco witamy księdza profesora. Witam serdecznie księdza doktora Tadeusza Uszyńskiego ze słynnej kolegiaty świętej Anny z Warszawy, długoletniego przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa akademickiego, również bardzo bliskiego współpracownika i przyjaciela księdza powiata Zienkiewicza. Bardzo serdecznie witam. Witam księży, którzy w programie konferencji zapisani są do prowadzenia poszczególnych części i składania świadectwa. Wśród nich witam serdecznie księdza Andrzeja Dziełaka, księdza Mirosława Malińskiego. Witam księdza profesora Mirosława Drzewieckiego, też. Dawnej czwórki, szczególnego też przedstawiciela tej pięknej instytucji, jaką była czwórka. Witam duszpasterzy, witam serdecznie tu obecnego księdza doktora inżyniera Jerzego Witczaka, wychowanka księdza prałata, którego dzisiaj wspominamy. Witam księży duszpasterzy akademickich ze wszystkich ośrodków duszpasterza akademickiego naszego miasta, którzy przyjęli zaproszenie i są z nami w tej chwili na sali. Witam pozostałych kapłanów, których nie jestem w stanie wymienić z imienia i nazwiska. I teraz pozdrowienie i powitanie dla naszego laikatu znakomitego. Przepraszam, no trzeba od kogoś było zacząć, ponieważ ksiądz biskup jest na czele kolejki osób duchownych, więc wypadało od niego zacząć i już pociągnąć tę linię osób duchownych. A teraz przychodzi czas na linię osób świeckich, która jest znakomita. I z góry przepraszam, że nie wymienię wszystkich osób, które by zasługiwały na to wymienienie, bo jest ich tutaj tak bardzo dużo i rzeczywiście ich obecność jest świadectwem, kim był dla nas wszystkich ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz. W tylu sercach zagościł, zadomowił się i pozostał i pozostanie na długi czas. Ale proszę mi właśnie tylko niektórych pozwolić wymienić. Najpierw chciałbym powitać tych, którzy władali Wrocławskim Uniwersytetem. Mianowicie jest tutaj dwóch rektorów, widzę, byłych. Mianowicie jest pan profesor Józef Łukaszewicz i pan profesor Roman Duda. Bardzo serdecznie witamy. Witam także brata pana profesora Łukaszewicza, tutaj właśnie siedzącego w pierwszym miejscu, który jest wielkim miłośnikiem Edyty Stein i nas tutaj właśnie. Wśród dzisiejszych prelegentów jest wśród nas już pani profesor Ewa Morzymas, dzisiejsza prelegentka i wychowanka czwórki, żona znanego profesora Jana Morzymasa, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo serdecznie witamy panią Ewę. Tam jest, proszę się pokazać, tak jest. Tam jest otoczona swoim synem, któremu miałem zaszczyt właśnie błogosławić małżeństwo w tamtym roku. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, że nie wymienię więcej po nazwisku i po imieniu nie jestem w stanie, chociaż powtarzam, no tyle osób byłoby tutaj właśnie godnych wymienienia. Chciałbym właśnie jeszcze powitać i wyrazić wielkie uznanie dla kombinetu organizacyjnego tej sesji. Jest tam, ten komitet tworzy kilka znakomitych pań. Nie potrafię wszystkich wymienić, ale tu mam zapisaną i pani Jadwigę Wartalską i Marię Lubieniecką i wszystkie inne, które im towarzyszą. I proszę Państwa, witam wszystkich wychowanków dawnej czwórki, słynnej KODA, dzisiaj zajmujących wysokie stanowiska naukowe, społeczne, także polityczne. Witam wszystkich przyjaciół i sympatyków niezapomnianego księdza Wójka. Witam wszystkich obecnych na auli z Wrocławia i z innych miejscowości, którzy swoją obecnością wielkodusznie odpowiedzieli na zaproszenie komitetu organizującego tego sympozjum. Oklaskajmy wszystkich. Ekscelencjo, szanowni państwo, archidiecezja wrocławska w powojennej historii miała znakomitych pasterzy, kapłanów i biskupów. Z wdzięcznością przed Bogiem wspominamy księdza infłata Karola Milika, pierwszego administratora apostolskiego archidiecezji wrocławskiej, ustanowionego przez kardynała Augusta Chlonda w sierpniu w 1945 roku. Historycy wskazują na jego ogromne zasługi w organizowaniu życia religijnego na Dolnym Śląsku w trudnych latach po II wojnie światowej, gdy ta ziemia, na której dziś jesteśmy, stawała się drugą małą ojczyzną dla przesiedleńców ze wschodnich rubieży Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dla przybyszów z Polski Centralnej i repatriantów z różnych stron Europy i świata. Piękne karty najnowszej historii tej archidiecezji zapisali kapłani pionierzy, którzy przybyli na Dolny Śląsk, by służyć osiedlającym się tu wiernym. Kapłani, którzy odbudowali z gruzów wojennych świątynie pańskie i trudzili się, by nie ustała wiara ludzi tu mieszkających. Starsi znają z autopsji, a młodsi z opowiadań i z literatury historycznej ciężkie czasy reżimu stalinowskiego związanego z uwięzieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, a potem radosny powiew wolności związany z jego uwolnieniem i z przybyciem do Wrocławia biskupa Bolesława Kominka, późniejszego arcybiskupa metropolii wrocławskiego i kardynała. Pamiętamy czasy słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, czas milenium chrztu Polski, potem śmierć i wielki pogrzeb kardynała Kominka, następnie rządy wikariusza kapitulnego biskupa Wincentego Urbana i już prawie 25-letni pontyfikat księdza kardynała Henryka Gulbinowicza z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża, z powstaniem Solidarności, stanem wojennym, pierwszym przyjazdem Ojca Świętego do Wrocławia, słynną Jesienią Ludów i 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. W tej najnowszej historii, w historii tego Kościoła, w którym dzisiaj jesteśmy, szczególne miejsce zajmuje niewątpliwie ksiądz Aleksander Zienkiewicz, dzisiaj świętej pamięci. Przybył tu na dolnośląską ziemię z diecezji pińskiej, z Nowogródka, wzorowo wychowany przez swoich rodziców, wykształcony przez znakomitych, świętobliwych teologów, nauczony zdrowego patriotyzmu przez Mickiewicza i innych narodowych wieszczów. Przybył tutaj wygnany przez powojenne rozporządzenia polityczne. Przybył, by właśnie przedłużać tutaj, na naszej ziemi, pisanie historii swego kapłańskiego, wzorowego, ofiarnego życia. Przybył, by tu stać się szczególnym świadkiem i uczestnikiem powojennej historii Kościoła wrocławskiego. Co tu uczynił, czego i jak dokonywał, będzie o tym mowa w zaprogramowanych wykładach i referatach. Proszę mi pozwolić złożyć na tej sesji pierwsze świadectwo. Korzystam z tego, że pomagam jako pierwszy i wypowiedzieć refleksję osobistą. Księdza Aleksandra Zienkiewicza spotkałem po raz pierwszy jesienią 1962 roku, kiedy rozpocząłem w arcybiskupim seminarium duchownym we Wrocławiu moją drogę do kapłaństwa. Spotkałem go najpierw na sali wykładowej. Mieliśmy wtedy z nim konwersatorium z języka polskiego. Uczył nas poprawnej polszczyzny. Pogłębiał i utwierdzał znajomość polskiej gramatyki i ortografii. Pamiętam dyktanda, które wielokrotnie pisywaliśmy. Jedno miało formę listu i było podpisane Juliusz Błąd. W tym podpisie można było kilka błędów ortograficznych zrobić. Niektórzy odważniejsi czasem się wykłócali z księdzem wujkiem i taki jeden z dochodzących słuszności usłyszał pewnego razu słowa: Taszycki ma rację i ty masz rację, ale jest dwa. Następne moje spotkania z księdzem Zienkiewiczem miały miejsce po powrocie ze służby wojskowej. Prowadził z nami zajęcia z pedagogiki i z katechetyki. Prezentował teorię wychowania. Kreślił sylwetki wielkich wychowawców. Zapoznawał z zasadami dobrego chrześcijańskiego wychowania. Zapoznawał nas także z metodami katechetycznymi. To nie jest odkrycie dzisiaj, bo niektórzy teologowie, katecheci wydaje się, że odkrywają Amerykę dzisiaj. To w tamtych czasach jeszcze właśnie soborowych, krótkoposoborowych, właśnie nam o tym mówiono. Do dziś, z tamtych lat pamiętam, jakie etapy ma metoda monachijska, metoda karygmatyczna, antropologiczna, i to usłyszałem po raz pierwszy od księdza właśnie Wójka. Na jego prośbę pod koniec studiów zostałem wydelegowany przez przewodnik naszego seminarium na spotkania dyskusyjne ze studentami świeckimi pod czwórką. Pamiętam księdza Wójka wtedy, już wtedy właśnie rozpoznałem, jak lubił koncentrować się na sprawach zasadniczych, podstawowych. Jak uczył nas w różnych zawiłościach problemowych porządkować, hierarchizować poglądy i stanowiska. Miał niezwykły dar umowania tego, co istotne, tego, co zasadnicze w tym rozgardiaszu stanowisk i problemów. Następne kontakty z księdzem Wójkiem miały miejsce już po studiach Kulowski, gdy byłem duszpasterzem akademickim w prawie Świętej Rodziny we Wrocławiu. Wczoraj ksiądz biskup powiadał moje przypomnienia, gdy jechaliśmy Fiatem do Niepokalanowa na sympozjum. Duszpasterz akademicki, tam się koło zepsuło, trzeba było właśnie to koło zmieniać i takie były przygody. To ten miły czas jest i właśnie te rekolekcje, sympozja organizowane dla duszpasterzy akademickich były organizowane właśnie w dużej mierze za sprawą księdza prałata Zienkiewicza. Pamiętam także rekolekcje wielkopostne w katedrze, głoszone przez księdza Wójka. Mam do dzisiaj z nich bogate notatki. Czasem do nich zaglądam. Przychodziłem dość często, mogę to wyznać publicznie, podsłuchiwać homilie głoszone w katedrze dla młodzieży akademickiej. Tak jak podsłuchiwałem też homilie księdza profesora Michalca, księdza profesora Gablika, już jako ksiądz, nie tylko jako kleryk. Jako kleryk to, jak tylko się udało, była rekreacja o pierwszej, prawda, już był czas wolny w niedzielę, pewnie chodzili na piasek, przynajmniej ja chodziłem, by podsłuchać, nawet tam przed drzwi, jak w kaplicy czy w kościele, ksiądz profesor Michalec wygłaszał kazania, ale także chodziliśmy do katedry, na ten dwie msze święta akademickie, zwłaszcza popołudniową, kiedy można było właśnie spokojnie z seminarium wyjść, a potem już właśnie dojść tutaj z pobliża, prawda, do katedry, by się napawać tą mądrością, jaka płynęła z ust księdza prałata Zienkiewicza. I na koniec wspomnę przed Państwem moje wizyty imieninowe, które składałem z moimi współpracownikami w okresie, gdy byłem wychowawcą alumnów w naszym seminarium. Powiem tylko tyle, że każda wizyta przynosiła ubogacenie, niosła wielką zachętę do naśladowania księdza Wójka w kapłańskim posługiwaniu Bogu i ludziom. I moją wypowiedź, o którą zostałem poproszony, chciałbym zakończyć wyznaniem, wypowiedzeniem serdecznej wdzięczności dla komitetu organizacyjnego tej sesji. Wyrażam radość, że sesja ta może się odbyć w murach naszej uczelni teologicznej. Jest to, powiem wyraźnie i szczerze, dla nas wielki zaszczyt, że będzie dzisiaj w tej auli mowa o szczególnym człowieku i kapłanie. Jako obecny rektor fakultetu, a kiedyś także rektor naszego seminarium metropolitalnego duchownego, chcę wyznać i świadectwo złożyć, że ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz, mimo iż nie posiadał formalnych stopni i tytułów naukowych, to jednak był znakomitym teologiem. Znakomitym teologiem i wychowawcą. Uprawiał teologię modlącą się, teologię świadczącą, teologię pokorną, teologię poszukującą, teologię pełną wiary i entuzjazmu. Jednym słowem, teologię drogą sercu Kościoła. Życzę Państwu owocnych obrad i dużo wewnętrznej radości z duchowego obcowania z osobą i dziełem naszego drogiego, niezapomnianego księdza Wójka. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy księdza biskupa Adama o przewodniczenie tej sesji. Ja się chciałem usprawiedliwić, bo muszę też tam drugą nogą wstąpić na drugą uroczystość, bo z tytułu mojej funkcji tam też muszę być obecny. Dziękuję bardzo i proszę mi księdza biskupa.
Boże, kochani, jak się cieszę, że znowuż te kochane, sympatyczne twarze mogę zobaczyć, wśród których spędziło się, przekonany byłem do dzisiaj, że 20 lat. Tymczasem ksiądz profesor Swastek, który ma nieporównanie lepszą pamięć ode mnie, wyliczył, że 22. 22. I to były, tak jak już powiedziałem w katedrze, najradośniejsze lata mojego kapłaństwa. Niestety przeminęły na co dzień z Wójkiem i w seminarium jeszcze, kiedy to szalał najgorszy terror komunistyczny, kiedy w każdej chwili groziło zamknięcie seminarium i znalezienie się z wilczym biletem na bruku. Ten człowiek potrafił nas tak na duchu podnosić, że myśmy... Zębów mi nie wybili. Że myśmy w ogóle tego dzięki niemu nie odczuwali. No i potem 22 lata pod czwórką. Gdzie? Proszę? Źle słychać? Teraz lepiej słychać? No to chwała Bogu. A później 22 lata współpracy pod czwórką, kiedy nie było między nami najmniejszego zgrzytu, kiedy każdy brał na garba tyle, ile mógł unieść, jeden drugiego niczego nie zazdrościł, bo każdy miał roboty po uszy i ile tylko mógł ciągnąć. A jak już człowiek się nosem podpierał, to zawsze mnie wujek pocieszał. Kochany, nie martw się, opatrzność czuwa nad niedołęgami. I dlatego, skoro już jestem przy głosie, chciałbym wam wszystkim podziękować i pogratulować tej obecności. I jeszcze raz serdecznie podziękować kochanym organizatorkom, bo zdaje się tylko płeć piękna to prowadziła, za zorganizowanie tego sympozjum, że znowuż możemy się spotkać, że znowuż możemy powspominać o kochanym wujku. Ale ponieważ program jest bardzo bogaty, dlatego nie mam sumienia dalej czasu zabierać. Będzie okazja po południu przy osobistych wypowiedziach. Tym bardziej, że jak wspomniał mój poprzednik, spiętrzyły się dwie uroczystości. Józiu Pazdur, też bardzo drogi przyjaciel jeszcze z seminaryjnych czasów i współpracy we Wrocławiu, chociaż na chwilę by tam wypadało się pokazać. Dlatego w tej chwili proszę już bardzo serdecznie księdza profesora Swastka, który zresztą bardzo ładnie wypowiedział się w ostatnim numerze Wieczora Wrocławskiego w postaci wywiadu udzielonego na temat Wójka. Wszystkich ciekawych odsyłam do tegoż wywiadu. A niezależnie od tego bardzo prosimy, Józiu kochany, mów, bardzo cię prosimy.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie ordynariuszu, najdostojniejszy księże rektorze, wielce szanowni panie rektorzy uniwersytetu, szanowni państwo, przyjaciele kochanego wujka. Mój temat został sformułowany: życie i duchowość księdza prałata Aleksandra Zienkiewicza na tle historii archidiecezji wrocławskiej. Proszono mnie, żebym wykład przedłużył ze względu na to, że ksiądz Infuat Turkowski jest obecny w katedrze i chciałby zdążyć. Będę się starał częściowo temu sprostać. Ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz, jak tu już wspomniał mój przedmówca, ksiądz rektor należy do najwybitniejszych kapłanów, społeczników, intelektualistów i wychowawców archidiecezji wrocławskiej na przestrzeni jej dotychczasowych dziejów. Ukazała się encyklopedia Wrocławia i tam są też wymienieni kapłani i okazuje się, że ksiądz rektor Zienkiewicz naprawdę znajduje się w ich czołówce od 1000 lat. Po roku 1945 wpisał się on w historię archidiecezji wrocławskiej jako główny duszpasterz młodzieży akademickiej i katolickiej inteligencji oraz organizator ośrodków duszpasterstwa młodzieży tak we Wrocławiu, jak i w całej archidiecezji wrocławskiej. We Wrocławiu powstało za jego kadencji 15 takich ośrodków, a na terytorium Dolnego Śląska 4. To jest w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Świdnicy. Urzędował przy ulicy Katedralnej pod Czwórką na pierwszym piętrze do 1994 roku, jak to się mówiło, na nieustannym dyżurze. Ze względu na dobro serca przeszedł do historii duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu jako dobry wujek. Nakreślenie charakterystyki życia oraz duchowości człowieka tej rangi, co ksiądz Aleksander Zienkiewicz, nie jest rzeczą łatwą, gdyż jego działalności nie da się zamknąć w rutynowych biogramach czy schematach, także ukazanych w Encyklopedii Wrocławia. Aleksander Zienkiewicz przyszedł na świat dnia 12 sierpnia 1910 roku na Wileńszczyźnie we wsi Lębówka. Był synem Kazimierza organisty, a następnie zarządcy majątku hrabiego Tyszkiewicza oraz Jadwigi Wróblewskiej, która wywarła największy wpływ na jego życie. W testamencie napisanym w 1993 roku tak o niej napisał, cytuję: gorące dzięki składam mej dobrej i ukochanej Matce Ziemskiej, która doświadczeniem swego ewangelicznego życia uczyła wiary w Boga i Chrystusa oraz życia z wiary. Ona była najlepszą wychowawczynią w duchu Ewangelii i kazania na górze. Koniec cytatu. Dnia 29 sierpnia 1910 roku został ochrzczony w kościele parafialnym w Dunyłowiczach. Miał on 8 braci i 2 siostry. Aleksander Zienkiewicz był najstarszym dzieckiem w rodzinie. Największy wpływ wywierał na siostry, mniej na braci. W rodzinie Zienkiewiczów panowała atmosfera religijna i przywiązanie do polskich tradycji. Na ich straży stała nade wszystko matka Jadwiga. Ona wpłynęła w dużym stopniu na ducha patriotycznego Aleksandra, umiłowanie Ewangelii oraz na miłość do Matki Boskiej. Aleksander, jako najstarszy z rodzeństwa, miał nie tylko duży wpływ, ale to rodzeństwo formował. Wielki wpływ na Aleksandra Zienkiewicza wywarli jego dziadkowie Marcin Wróblewski i Józef Zienkiewicz. Do szkoły powszechnej uczęszczał w latach 1920-1926 w Dunyłowiczach. Edukację rozpoczynał w czasie, gdy ważył się los odrodzonego w 1918 roku po 123 latach niewoli narodowej państwa polskiego. Szkołę podstawową ukończył w 1926 roku z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku został przyjęty do niższego seminarium duchownego diecezji pińskiej w Nowogródku. W 1928 roku zostało ono przeniesione do Drohiczyna nad Bugiem i przemianowane na biskupie gimnazjum męskie. Jego założycielem był świątobliwy biskup piński Zygmunt Łoziński, z którym Aleksander Zienkiewicz zetknął się osobiście i który wywarł na nim wielki urok, graniczący z podziwem. Aleksander Zienkiewicz dojrzał w nim męża autentycznej świętości, pokory oraz ekumenizmu. Chcę przy tej okazji wspomnieć, gdy biskup Łoziński udawał się do parafii na terenie swojej diecezji i powitano go w języku białoruskim. On, który za język polski tyle wycierpiał, przemawiał po białorusku. Mówił kazania po białorusku. Zachował pamięć o nim aż do swojej śmierci. Starał się tenże biskup być prawdziwym i dobrym ojcem dla swoich kapłanów i adeptów do posługi kapłańskiej. W 1931 roku Aleksander Zienkiewicz złożył państwowy egzamin dojrzałości, został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego imienia świętego Tomasza Zakwinu w Pińsku. W czasie jego studiów filozoficzno-teologicznych funkcję rektora pełnili ksiądz Jan Wasilewski oraz do roku 1900, 36 ksiądz dr Aleksy Petrani, z którym ksiądz biskup ja zetknęliśmy się w Lublinie. Jeden z największych polskich kanonistów i profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z jego profesorów był ksiądz Emil Kanta, jeden również z najznakomitszych historyków polskiego kościoła. Specjalista od, od uzupełniania białych plam. Tu tkwi jedna z przyczyn zamiłowania Aleksandra Zienkiewicza do historii kościoła przez całe życie. Kochał historię kościoła polskiego. Jednym z jego kolegów kursowych był ksiądz profesor Władysław Ładowski, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie i pracownik naukowy teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W czasie studiów Aleksander Zienkiewicz należał do bardzo zdolnych, pracowitych studentów. Pragnął poprzez studia seminaryjne dobrze przygotować się do pracy kapłańskiej. Obok nauk teologicznych interesował się w sposób szczególny psychologią, literaturą piękną, literaturą młodzieżową. W okresie studiów należał do koła alumnów harcerzy. Na organizowanych imprezach seminaryjnych, mających związek z ważniejszymi wydarzeniami z historii Polski, wygłaszał często referaty. W 1936 roku wziął udział w zorganizowanym dla kleryków harcerzy obozie przez naczelnego harcmistrza Rzeczpospolitej księdza Mariana Luzara. Pod koniec 5 roku studiów musiał wskutek choroby przerwać studia. Udał się wówczas na urlop zdrowotny do księdza Alfonsa Oleszczuka, proboszcza parafii Nowa Myszko Baranowicz. Po przerwie powrócił do seminarium duchownego. Studia teologiczne ukończył w dniu 11 maja 1938 roku z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego ordynariusza diecezji pińskiej, biskupa Kazimierza Bukraby. Było to 3 kwietnia 1938 w katedrze pińskiej pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Po otrzymaniu święceń udał się z pielgrzymką do Rzymu, by wziąć udział w uroczystej kanonizacji świętego Andrzeja Boboli. W dniu 17 kwietnia 1938 roku odprawił w kościele Il Gesù w Rzymie przy jego grobie mszę świętą prymicyjną. Praca duszpasterska księdza Zienkiewicza. Po otrzymaniu święceń kapłańskich neoprezbiter Aleksander Zienkiewicz otrzymał nominację na kapelana biskupa ordynariusza Kazimierza Bukraby oraz sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Pińsku, a w kurii diecezjalnej miał pomagać sekretarzowi generalnemu akcji katolickiej, która wtedy się organizowała. Pomagał księdzu osobiście, personalnie Kazimierzowi Łomackiemu. Jednakże praca biurowa nie odpowiada młodemu, rwącemu się do duszpasterstwa, szczególnie młodzieżowego kapłanowi. W kwietniu 1939 roku został mianowany na własną prośbę. Robił to delikatnie, żeby nie urazić biskupa ordynariusza. Został kapelanem sił ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zwanych powszechnie nazaretankami w Nowogródku, oraz rektorem kościoła farnego w tym mieście i prefektem miejscowego koedukacyjnego gimnazjum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Nowogródek to dawna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, miał wówczas rangę miasta wojewódzkiego. W farze nowogródzkiej został ochrzczony, jak wiadomo, w dniu 12 lutego 1799 roku największy poeta polski Adam Mickiewicz. W 1920 roku biskup Zygmunt Łoziński umieścił na plebanii przy tym kościele farnym siostry nazaretanki i zlecił im opiekę nad świątynią farną. W Nowogródku ksiądz Aleksander Zienkiewicz poczuł się doskonale w swoim siodle jako duszpasterz młodzieży. Zasłynął już wtedy jako utalentowany kaznodzieja. Młodzież gimnazjalna znalazła w nim od razu troskliwego oraz wypróbowanego przyjaciela, w pełni jej oddanego. Tę radosną i pełną poświęcenia pracę zakłócił księdzu Aleksandrowi Zienkiewiczowi najazd wojsk hitlerowskich na Polskę w dniu 1 września 1939 roku, a następnie w dniu 17 września tegoż roku agresja wojsk radzieckich na wschodnie terytorium Rzeczpospolitej. W Nowogródku zwiastunem apokaliptycznych dni i lat były rozsypywane przez radzieckie samoloty z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach i kadłubach ulotki napisane okropną polszczyzną. W normalnych warunkach mogłyby budzić wesoły nastrój, ale w owym czasie strasznym najazdu Armii Czerwonej budziły przerażenie i trwogę. Oznajmiały one miejscowej ludności, że armia radziecka to sojusznik, przychodzi z bratnią pomocą i chce jedynie uwolnić Białorusinów i Polaków od dotychczasowych panów i ciemiężców, jak tam było w ulotce, z pańskiego gniotu. Część przerażonej ludności polskiej nie dowierzała ulotkom, od razu opuściła swoje domostwa i udała się na Wileńszczyznę. Kolega księdza Aleksandra Zienkiewicza, ksiądz Wiktor, namawiał go, aby dla osobistego bezpieczeństwa również i on opuścił Nowogródek. Jednakże ksiądz Zienkiewicz po chwili refleksji, modlitwym zamyśleniu postanowił zdecydowanie pozostać na stanowisku i nie opuszczać ludności. Najazd wojsk radzieckich na miasto Nowogródek i ich prowokacyjną postawę wobec miejscowej ludności opisał w 1988 roku w periodyku Nowe Życie w artykule pod tytułem Mój 17 września 1939 roku. Jedną z owych prowokacji żołnierzy radzieckich były pogłoski, iż polscy legioniści strzelali do wojsk radzieckich z wieży kościoła świętego Michała w Nowogródku. Pogłoska ta miała usprawiedliwić ich rewizję, tak kościoła, jak i plebanii, jak i mieszkań. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Nowogródka ksiądz Aleksander Zienkiewicz musiał się podzielić swoim dwupokojowym mieszkaniem z funkcjonariuszem Narodowego Komitetu Wnętrznych Dzieł, powszechnie NKWD. Wchodził on do jego mieszkania bez pukania, a przy spotkaniu z nim bluźnił przeciwko religii Bogu. Po pewnym czasie namawiał go do współpracy, bezowocnie. Wychodził on do mieszkania na noc, a w ciągu dnia spał. Ponurą atmosferę w Nowogródku spowodowała mowa Wiaczesława Mołotowa, ministra spraw zagranicznych, w tym czasie premiera Związku Radzieckiego, który w dniu 31 października 1939 roku, wychwalając geniusz towarzysza Józefa Wisarionowicza Stalina i towarzysza Adolfa Hitlera, mówił, jak to, cytuję, z ciała Europy został raz na zawsze wycięty, poroniony płód traktatu wersalskiego Polska, ciemiężyciel narodów. Koniec cytatu. Po inwazji wojsk radzieckich ksiądz Aleksander Zienkiewicz pracował jeszcze przez pewien okres czasu w szkole i z tego powodu musiał chodzić na niektóre zebrania organizowane przez władze radzieckie i wysłuchiwać obelżywych przemówień, w których radzieccy dygnitarze w sposób pogardliwy wyrażali się o Polsce. Wyrażali też radość, iż już ten bękart traktatu wersalskiego nie odzyska nigdy państwowego bytu. Okupant radziecki dążył do rychłej integracji zdobytych ziem II Rzeczpospolitej z terenami radzieckiego imperium. Z tego też powodu przystąpił do niszczenia życia religijnego, prześladowania polskiej ludności i do wywózek do Kazachstanu i na Syberię. Najpierw zlikwidowali okupanci radzieccy wyższe seminarium duchowne w Pińsku oraz klasztory. Gmachy te przejmowało wojsko. Następnie okupanci przystąpili do likwidowania kościołów katolickich. Świątynie katolickie zamieniano na stajnie, kluby, kina, restauracje. Kapłanów bito, maltretowano, a niekiedy mordowano. Aresztowano też pewną ilość alumnów wyższego seminarium duchownego w Pińsku. Prowadzone przez kościół szkoły upaństwowiono i zakazano w nich nauczania religii. Ze sal szkolnych usunięto krzyże. Na ich miejsce wprowadzono portrety Józefa Stalina, Lenina, Klimenta Woroszowa. Lekcje religii zastąpiono wykładami marksizmu. Upowszechniano też ateistyczne czasopismo Bezbożnik. Ordynariusza diecezji pińskiej biskupa Kazimierza Bukrabę poddano tak wyrafinowanym udrękom, iż dostał on obłędu umysłowego. Jako chorego umysłowo umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych w Kulparkowie. Zajętych przez Związek Radziecki po 17 września 1939 roku ziem II Rzeczpospolitej wywieziono około 4000 księży katolickich, to jest około 66% ogółu księży tam pracujących. W latach 1940-1941 przystąpiono do wywózek w głąb Związku Radzieckiego polskiej ludności. Dokładnej liczby się nie da ustalić, bo historycy różnie ustalają. W każdym razie była tam też i ludność kresowa, nie polska, ale Polaków było na pewno ponad 1 300 000. Siostry nazaretanki, których kapelanem był ksiądz Aleksander Zienkiewicz, musiały opuścić tak szkołę, jak i własny klasztor, zmienić habity na świecki strój i szukać jakiegoś zajęcia, aby zapewnić sobie skromne utrzymanie. Jedynie siostra Imelda nie zamieniła habitu na świecki strój. Narażała się na utratę życia. Musiały sobie również siostry szukać odpowiedniego dachu nad głową dobrych ludzi. Spotykały się tylko razem w kościele farnym na mszy świętej i różańcu. Rosjanie, którzy zetknęli się bliżej ze siostrami, byli pod wrażeniem ich uczciwości i rzetelności w pracy. Po prostu siostry nie kradły. Dlatego nawet funkcjonariusze NKWD mówili, że zwolnią siostry, jeśli im dadzą kogoś uczciwego do pracy, bo muszą mieć na pewnych odcinkach ludzi uczciwych. I dlatego te siostry pracowały nawet u Rosjan. Nie mogli też wyjść Rosjanie z podziwu dla polskiej ludności, która bardzo licznie gromadziła się w kościele. Mówili Rosjanie z przekąsem, iż, cytuję, nowogródzkie kościoły pracowały na dwie zmiany, w przeciwieństwie do fabryk, gdzie pracowano tylko na jedną zmianę. Koniec cytatu. W czerwcu 1941 roku na arenie światowej mocno zawrzało. Oto dotychczasowi sojusznicy Józef Stalin i Adolf Hitler stali się śmiertelnymi wrogami. Ukazały się plakaty, jak to towarzysz Stalin bije towarzysza Adolfa Hitlera i kopie go leżącego. Dnia 22 czerwca tego roku Niemcy hitlerowskie znienacka zaatakowały swego dotychczasowego sojusznika, to jest Związek Radziecki. Dnia 6 lipca tego roku zmienili się okupanci w Nowogródku. Ludność polska z początku sądziła, że pod okupantem niemieckim będzie jej lżej. Była pewna euforia, radość. Rychło się jednak okazało, że nowy okupant nie okazał się lepszym dla Polaków aniżeli dawny. Wprawdzie po inwazji wojsk hitlerowskich siostry nazaretanki ubrały się ponownie w zakonne habity i zajęły się przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii świętej, ale atmosfera w Nowogródku była co najmniej tak przygnębiająca, jak za czasów radzieckiej okupacji. Niemcy starali się wykorzystać antagonizmy między Białorusinami i Polakami i starali się ich skłócać na wszelki możliwy sposób. Obiecywali przy tym Białorusinom autonomię, a nawet niepodległość, żeby ich zjednać. Kiedy w 1943 roku sowieccy i polscy partyzanci zajęli miasteczko i wieniec, okupant hitlerowski przystąpił do potwornych zbrodni na polskiej ludności. Pierwszymi ofiarami ich bezwzględnej zemsty na polskiej ludności była śmierć czterech księży. Ksiądz Aleksander Zienkiewicz w 1942 roku uzyskał w tych ciężkich czasach godność dziekana nowogródzkiego i wikariusza generalnego w północnej części diecezji pińskiej. Kiedy terror hitlerowski osiągał swoje apogeum i pociągał liczne ofiary wśród polskiej ludności, siostra Stella, przełożona, powiedziała księdzu Zienkiewiczowi następujące słowa, cytuję. Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny. Modlimy się nawet o to. Koniec cytatu. Kiedy zostało zagrożone życie księdza Aleksandra Zienkiewicza, który ukrywał się w różnych miejscach przed hitlerowcami, ta sama siostra wypowiedziała słowa. Boże, mój Boże, ksiądz kapelan jest o wiele potrzebniejszy na tym świecie niż my. To też modlimy się teraz o to, aby Pan Bóg raczej nas zabrał niż księdza, jeżeli jest potrzebna dalsza ofiara. Koniec cytatu. Modlitwy siostry Steli i jej spółsióstr zostały wysłuchane. Dnia 31 lipca 1943 roku o godzinie 19:30 11 sióstr udało się na wezwanie władz hitlerowskich do komisariatu. Pięknie jest na ten temat artykuł księdza Aleksandra Zienkiewicza. Trzeba było podziwiać, jak one szły. Pozostała tylko siostra Małgorzata, która pracowała w szpitalu w stroju świeckim i pilnowała gospodarstwa z polecenia siostry przełożonej Steli. Jej 11 spółsiół zostało aresztowanych w drodze jeszcze do komisariatu. Po spędzeniu nocy w komisariacie zostały w dniu 1 sierpnia 1943 roku rozstrzelane w lesie oddalonym od Nowogródka w odległości około 5 km od miasta. Wraz z siostrami zginął przypadkowy mieszkaniec sąsiadującej z miejscem egzekucji wioski. Chodziło o zatarcie śladu, żeby nikt nic nie widział, co się działo. Po egzekucji sióstr życie księdza Aleksandra Zienkiewicza było bardzo zagrożone. Od lutego 1944 roku przebywał w Wilnie. Do Nowogródka natychmiast powrócił, gdy Niemcy opuścili miasto. Dzięki jego zabiegom doczesne szczątki nazaretanek, męczenniczek zostały w dniu 19 marca w uroczystość świętego Józefa 1945 roku ekshumowane i przeniesione do wspólnej mogiły przy nowogródzkiej farze. Mogiłą tą opiekowała się aż do śmierci w 1966 roku uratowana od śmierci siostra Małgorzata Banaś. Nie wyjechała stamtąd, udało się jej przetrwać, troszczyła się o kościół farny, żyła świątobliwie i w przekonaniu wiernych.